Głos w zamieci. Jak wiele można powiedzieć o wyprawie w chwili jej rozpoczęcia? Tylko tyle, ile wiemy od tych, którzy szli jakąś ścieżką przed nami, a w tym konkretnym wypadku jest to naprawdę niewiele. Kiedy bowiem otrzymaliśmy od Rady Naukowej Miskatonic University pozwolenie na organizację ekspedycji, była ona przedsięwzięciem z pewnością pionierskim. A w każdym razie, pomimo długich tygodni spędzonych w bibliotekach, nie odnaleźliśmy publikacji żadnych badań dotyczących tego odległego i zimnego krańca świata, gdzie wiatr wygrywa melodię minionych eonów, a nocą słychać trzaski pękającego lodowca. Byliśmy więc dobrej myśli, opuszczając Arkham i kierując się ku Nowemu Jorkowi, gdzie mieliśmy wejść na pokład Erika Zana. Stary ten i wysłużony już statek miał powieść nas ku wielkiej przygodzie. Uczciwie muszę przyznać, że dawno nie byłem tak podekscytowany. Dotarliśmy do Nowego Jorku na 2 dni przed planowanym wyruszeniem w podróż, co dało naszej ekspedycji czas na ostatnie kontrole, zarówno zapasów, jak i personelu. Powierzywszy to zadanie asystentom, sam postanowiłem skorzystać z okazji i udać się do Greenwich, do siedziby Uniwersytetu Nowojorskiego. Była to wizyta tylko częściowo kurtuazyjna. Liczyłem na osobiste spotkanie z doktorem Henrym Armitage'em, bibliotekarzem, który od kilku miesięcy przebywał tu, prowadząc swoje badania i na swoim i moim rodzimym Uniwersytecie Miskatonic pozostawał niedostępny. Wiedział bardzo dużo o badawczych wyprawach w odległe rejony świata i liczyłem, że może jego wiedza i znajomości pozwolą mi lepiej przygotować się do mojej własnej ekspedycji. Dlatego jeszcze na długo przed naszym wyruszeniem z Arkham nakreśliłem do niego list, w którym opisywałem mu moje plany oraz prosiłem o spotkanie. Spotkaliśmy się w cichej, pachnącej drewnem i starymi tomami bibliotece NYU i tam właśnie po raz pierwszy moje poczucie radości i ekscytacji zostało zmącone. Widzi pan, powiedział, przeczesując dłonią siwiejące szybko skronie i spoglądając to na mnie, to na mój leżący przed nim list. Miał pan rację, że istnieje niewiele badań dotyczących dalekiej północy, niewiele publikacji opisujących tamtejsze pustkowia i wulkaniczne szczyty. Mylnie jednak założył pan, że wynika to z braku wypraw. Odbyły się one w ciągu minionego stulecia kilkukrotnie. Ostatnie kilka lat temu pod kierownictwem profesora Mattisona z NYU i zaledwie w zeszłym roku francuska wyprawa prowadzona przez profesora Guillaume'a. Jednak zimowe ekspedycje badawcze na północ prześladowane były nieodmiennie przez tragicznego w skutkach pecha, jak powiedział dr Armitage. Z amerykańskiej wyprawy powrócił jedynie sam profesor Mattison, który w dodatku po powrocie zmienił się w zdziwaczałego, przesądnego odludka, odsuwając się tak od przyjaciół z katedry, jak i pracy naukowej w ogóle. Francuska ekspedycja natomiast nie powróciła wcale. Dr Armitage nawiązał nawet listowny kontakt ze znanym kanadyjskim żeglarzem i przewodnikiem, Martinem Battlegivem, którego francuska Akademia Nauk wynajęła celem poprowadzenia wyprawy ratunkowej, wspominając mu o mojej własnej ekspedycji, naszym planowanym z doktorem spotkaniu i prosząc go o dodatkowe informacje. W odpowiedzi na jego prośbę do biblioteki NYU przyszedł adresowany do mnie list od Kanadyjczyka, który dr Armitage mi wręczył. Niezwłocznie otwarłem więc kopertę. Szanowny panie, głosił on, mam szczerą nadzieję, że mój list dotrze do pana przed opuszczeniem Nowego Jorku. Kontaktuję się z panem z powodu depeszy, jaką wysłał do mnie nasz wspólny znajomy, dr Henry Armitage, prosząc mnie o informacje na temat mojego własnego pobytu na dalekiej północy, które mogłyby z kolei pomóc wyprawie Miskatonic University. Spieszę zatem z odpowiedzią, licząc, że dotrze ona do NYU jeszcze przed pańskim wyjazdem. Jak pan zapewne wie, byłem osobą, której zawierzono znalezienie zagubionej ekspedycji profesora Guillaume'a. Niestety moja misja zakończyła się fiaskiem. Udało nam się jedynie odnaleźć opuszczone obozowisko ekspedycji, a w tym jednego z jej członków, autochtona, służącego profesorowi za przewodnika. Człowiek ów był w fatalnej kondycji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Cierpiał z powodu licznych odmrożeń, a jego ciało trawiła gorączka, będąca jednak niczym w porównaniu z szaleństwem, trawiącym jego umysł. Gdy znaleźliśmy go w jednym z na wpół zasypanych śniegiem namiotów, rzucał się w malignie, leżąc w swym śpiworze, to szepcząc, to krzycząc jakieś niezrozumiałe słowa w swym ojczystym języku. Był kompletnie ubrany, co sugerowało, że zaległ w namiocie, dotarłszy do obozowiska wprost ze śnieżnej zawiei, jaka szalała w tamtej okolicy od kilku dobrych dni. Zawieja owa była przyczyną, dla której nie udało nam się odnaleźć jakichkolwiek nawet śladów reszty członków wyprawy profesora Guillauma. Największą zagadkę stanowiła jednak rzecz, którą ów nieszczęśnik cały czas ściskał w ręku. Wykonany z czarnego kamienia przedmiot wielkości kieszonkowego zegarka stylizowany był na kształt ludzkiego serca, pokrytego jakimiś dziwnymi na wpół zatartymi rytami. Początkowo wzięliśmy go za amulet związany z wierzeniami autochtonów, jednak nasi lokalni przewodnicy twierdzili, że nigdy nie widzieli niczego podobnego, przy czym odniosłem niejasne wrażenie – że byli mocno zaniepokojeni jego widokiem. Zaczęli też nalegać na jak najszybszy powrót. Nie chcąc odbierać owemu człowiekowi przedmiotu, którego chwytał się niczym ostatniej swej nadziei, postanowiliśmy zostawić go w jego posiadaniu, nawet na czas podróży powrotnej, by nie pogarszać jego stanu. Zamiarem moim było skonsultowanie potem owego znaleziska z którymś z ekspertów od lokalnych kultur, jednak nigdy nie dane mi było tego uczynić. W noc przed ustaniem zamieci ów szalony człowiek zdołał jakoś wygrzebać się ze swojego śpiwora, otworzyć namiot i ruszyć w śnieżyce, zabierając ze sobą dziwny talizman. Mimo poszukiwań ślad po nim zaginął. O ile dobrze rozumiem, udaje się pan w okolice, gdzie przepadła ekspedycja profesora Guillauma. Dlatego też, nie mogąc spotkać się z panem osobiście, przysyłam panu ten list wraz z kopią rysunku owego tajemniczego przedmiotu, jaki wykonałem następnego dnia po zniknięciu szalonego przewodnika. Być może tam, w dzikich ostępach, będzie pan miał okazję dowiedzieć się czegoś więcej o owym dziwnym sercu. Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Jednocześnie, wielce licząc na spotkanie z panem po pańskim powrocie z wyprawy, przesyłam wyrazy poważania i życzę powodzenia w pańskim przedsięwzięciu. Martin Battlegive. Wraz z listem istotnie w kopercie znajdował się szkic, na którym przedstawiono dość precyzyjnie kształt amuletu, ozdobionego przypominającymi runy znakami. Jednakże, mimo iż przez miesiące szykowałem się do mej wyprawy i czytałem wiele opracowań i relacji, nie rozpoznawałem żadnego z nich. Nie natrafiłem na nic podobnego w opracowaniach, powiedział wyraźnie zaintrygowany dr Armitage, kiedy pokazałem mu szkic i wyjaśniłem pokrótce, co przedstawia. Może mówimy o jakimś plemieniu czy szczepie, który nie został jeszcze opisany, a żył w na tyle dużym odosobnieniu, iż wykształcił własne znaki rytualne. Zwrócił też uwagę, że być może na podobne relikty natrafiła wcześniejsza wyprawa NYU i że warto byłoby zapytać o nie jej lidera, profesora Mattisona. Ten jednak niecały miesiąc temu zmarł. W Nowym Jorku mieszkała nadal jego żona i dr Armitage wyraził nadzieję, że może ona dysponowała jakimiś zapiskami. Podziękowałem mu raz jeszcze i postanowiłem, że sprawdzę ten trop. Musiałem bowiem przyznać, że historia przesłana przez Kanadyjczyka Battlegive'a zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Patrzyłem to na list, to na rysunek. Słuchałem spokojnego, cichego głosu szefa biblioteki Orn i niemal czułem zimno śnieżnych pól odległej śnieżnej krainy, a w uszach, mógłbym przysiąc, słyszałem wiatr dalekiej północy i jego hipnotyczną pieśń. Miałem nadzieję na to, że przypadająca na mój ostatni dzień w Nowym Jorku wizyta u żony profesora Mattisona, lidera poprzedniej ekspedycji, w jakiś sposób dostarczy mi nowych informacji, tak bardzo w świetle słów doktora Armitage'a i listu Battlegive'a potrzebnych. Pani Mattison okazała się przystojną kobietą, lat około 40, noszącą żałobną czerń. Już w progu wielkiego mieszkania na Manhattanie nie czułem się pewny tej rozmowy. Wszak z żalem musiałem przyznać, że profesora nie znałem, a miałem właśnie bezceremonialnie o niego wypytywać. Dodatkowego niepokoju dostarczała też głucha cisza panująca w apartamencie. Nie słychać tu było dźwięków wcale gwarnego Nowego Jorku, a nawet moje kroki i słowa wydawały się natychmiast wysysane przez aurę tego miejsca. Wyprawa na północ bardzo zmieniła jej męża, jak opowiadała z widocznym smutkiem Amelia Mattison, kiedy już wyraziłem swoje kondolencje i gdy zasiedliśmy w cichym i rozgrzanym ogniem z kominka salonie. Była to niewielka ekspedycja. Zaledwie on, kilku asystentów i 6 tragarzy wypłynęło z Nowego Jorku na parowcu Meredith Grey, by spędzić przedświąteczny miesiąc na dalekiej północy, prowadząc badania nad pokrytymi lodowcami stokami wulkanów, nieczynnych od tysięcy lat. Wrócił jedynie on, po 3 tygodniach, sam, milczący i z szaleństwem w oczach, mamrocząc jakieś dziwne słowa w miejscowym narzeczu, których nie chciał tłumaczyć. Z jego zeznań i słów kierownika faktorii handlowej w Reykjaviku, która udzieliła mu pomocy, wynikało, że ekspedycja wpadła w wielodniową zamieć śnieżną, na którą nie była wystarczająco przygotowana. Część ludzi zamarzła, część wpadła w lodowe rozpadliny, kiedy w zadymce próbowali wracać ku wybrzeżu. Psy uciekły, a Raymond Mattison przebył niemal 70 mil samotnie, idąc z obozu ku bezpiecznym ludzkim osadom. Od powrotu profesor zmienił się nie do poznania. Wcześniej był rześkim, błyskotliwym i energicznym mężczyzną, który mimo powszechnych problemów ze słuchem nie stronił od towarzystwa, ani od długich korespondencji, ani wreszcie od wypraw. Tragedia ekspedycji 1908 roku całkowicie jednak zmieniła tego człowieka, pozostawiając go stale zlęknionym, kruchym cieniem wcześniejszego siebie. Nakazał wygłuszyć cały apartament, mimo że przecież i tak niemal nic nie słyszał. Zapewne mocno obciążony wspomnieniami wielodniowej tułaczki po lodowatych pustkowiach, niemal obsesyjnie zaczął też dbać o to, by w jego domu zawsze było ciepło. Nie chciał służby, a kiedy już się na nią zgodził, i to było obarczone jego dziwactwem. Każdemu służącemu zawsze przyglądał się uważnie, spoglądając najpierw długo w oczy, a potem wypytując z nieistotnych szczegółów życia i każąc siedzieć nie na krzesełku nawet, lecz na podłodze przy kominku, nim pozwolił mu pracować. Również tym, którzy byli już znani i zaufani. Nie tylko nie powrócił już na uczelnię, mimo namów kolegów z katedry antropologii, ale zapiski z wyprawy spalił i do końca mocno gardłował za tym, by na północ nigdy nie wracać zimą, a nawet w gorące lata trzymać się blisko bezpiecznego portu i południa. Amelia Mattison nie rozpoznała niestety rysunku amuletu, który otrzymałem w liście, a kiedy zapytałem o słowa, które powtarzał jej zmarły mąż, powiedziała, że zapamiętała tylko Frost ze względu na brzmienie zbliżone do naszej mowy. Wyszedłem z cmentarnej niemal ciszy apartamentu wdowy Mattison z dziwnym poczuciem niepokoju, z pewną ulgą zanurzając się w gwar ulic Manhattanu. Tragedia wyprawy profesora musiała być dla niego wielkim ciosem i przykro było mi słuchać o tym, jak człowiek ten został przezeń zmieniony. Miałem jednak i dobre myśli. Prowadzona przez najlepszych traperów Nowej Anglii moja ekspedycja, znacznie liczniejsza i dobrze przygotowana, mrozu nie zawie i bać się nie musiała. Niepodobna było myśleć, że i nam grozi takie niebezpieczeństwo jak naszym poprzednikom, że w jakiś sposób katastrofa wyprawy Mattisona miała wydarzyć się ponownie. Kiedy jednak kładłem się spać, wrócił niepokój, jaki czułem podczas rozmowy z wdową. Wróciła ogłuszająca wręcz cisza oraz nadmierny gorąc apartamentu i opowieść o ponurym profesorze o ostrych rysach i krzaczastych brwiach, długo wypytującym służących w wygłuszonych ścianach wielkiego domu Mattisonów. Jutro Eric Zan wyrusza. Mam nadzieję, że morska bryza i radość podróży zagłuszy ten nieokreślony i irracjonalny lęk. Wyszliśmy w morze o poranku. Nad Nowym Jorkiem ciągle kłębiła się poranna mgła, doskonale głusząc odgłosy budzącego się miasta. Niebo nad zatoką było ołowiano-szare, pokryte podobnej barwy chmurami, z których padały ciężkie płatki śniegu, w ciszy osiadając na portowych pirsach, pokładzie Ricka Zana i znikając pod powierzchnią ciemnozielonej wody. Z jakiegoś powodu poranna cisza stawiała mi natychmiast przed oczami wytłumiony salon w domu profesora Mattisona i wielki kominek, choć pod wszystkimi innymi względami mroźne nadbrzeże różniło się od gorącego, luksusowego apartamentu. Moje myśli, jak zauważyłem od wczorajszego dnia, nie zbliżyły się nawet do badań, którymi mieliśmy zajmować się na północy. Kierowałem je teraz tylko ku zagadce zaginionych wypraw. Oto dwie różne ekspedycje znalazły śmierć na zimowych pustkowiach wulkanicznej wyspy. W dodatku śmierć, której okoliczności znajdowałem bardzo zagadkowymi. Bo wszak nie jedna już, a dwie osoby, które były ich członkami, podupadły na zdrowiu umysłowym i o ile profesor Mattison, Amerykanin z urodzenia, był na dalekiej północy gościem, to przewodnik, o którym wspominał list Batylgiwa, pochodził przecież z wyspy. Co musiało się tam wydarzyć, że zaskoczyło nie tylko badaczy, ale i przewodników? Jak silna musiała być śnieżna zadymka, jak silny mróz, o którym podobno wspominał profesor, że i oni szczęśli? Czym był amulet w kształcie ludzkiego serca, pokryty zatartymi przez czas inskrypcjami? Czy ekspedycja odnalazła go w rozpadlinie lodowca? Czy też w te ostatnie feralne dla nich święta ktoś im go dał? I czemu budził taki lęk wśród miejscowych? Kiedy Erik Zann zagrzmiał syreną i odbił od brzegu, ruszając w podróż ku odległej Europie, przez gęstniejący śnieg i mgłę dostrzegłem na brzegu kobiecą sylwetkę, stojącą nieruchomo jak posąg pośród krzątających się robotników portowych. Zdawała mi się ona dziwnie znajoma i dopiero po dłuższej chwili udało mi się dopasować ją do osoby. To była wdowa Mattison. Stała przy samym nadbrzeżu, jakby za nic mając ryzyko wpadnięcia do wody. Nie ruszała się. Patrzyła tylko za oddalającym się statkiem jak pomnik zgubnego wpływu wypraw nie tylko na uczestników, ale i ich najbliższych. Szybko jednak zniknęła nam z oczu, przesłonięta kurtyną mgły i opadających ciężko płatków śniegu. Erik Zann pozostawiał za sobą nowy świat i ruszał ku staremu, w jego najbardziej pradawne i dzikie ostępy. A ja razem z nim. Morze zrobiło się niespokojne wkrótce po tym, jak Erik Zann opuścił Nowy Jork. Zrazu powitałem to nawet z radością, kiedy szliśmy w gęstniejącej mgle przez wody przybrzeżne. Za jedynego towarzysza mając padający śnieg, czułem się niemal wyjęty z rzeczywistości. Wiatr, który rozwiał mgłę i pozwolił nam zobaczyć w końcu ogrom oceanu po raz pierwszy od wyjścia z portu, był dla mnie przynoszącą ulgę zmianą. Potem jednak nasz dzielny statek czekał ciężki dzień. Niebo pociemniało, a po jego ołowianej powierzchni mknęła wciąż skłębiona masa chmur, toczona wichrem, który miotał naszą łajbą niczym łupiną orzecha. Fale wzrosły niepomiernie i przejście z rufy na dziób Erika Zana było dla mnie, nienawykłego do morskich podróży, niemal niemożliwe. Większość członków mojej ekspedycji nie ruszała się spod pokładu, usiłując jakoś przetrwać trudny czas. Trudno mi było ich nie zrozumieć. Część z nich była wszak badaczami jak ja, a nawet nasi przewodnicy, najdzielniejsi traperzy Nowej Anglii, niewiele mieli doświadczenia w transoceanicznych przejściach. Ja również nie czułem się dobrze, ale pod pokładem w półmroku i duchocie miałem wrażenie niemal zamknięcia, dlatego co i raz zapuszczałem się na rozchybotany pokład parowca, przedkładając mroźne objęcia wichury nad ciasne wnętrza. Byłem pośród naszych niemal jedyny, tylko jeden z przewodników, zwany przez innych po prostu kapitanem, spędzał tam stale czas, wiecznie oparty o reling i pozornie obojętny na żywioł. Bogowie się gniewają! Powiedział mi spokojnie, kiedy stanąłem obok niego, tak niespodziewanie, że przez chwilę zdawało mi się, że głos pochodził z mojego własnego umysłu. Spojrzałem na nieruchomą, wpatrzoną w morze sylwetkę, na ciężki sztormiak, futrzaną czapkę i pokrytą już lodowymi kryształkami brodę. Bogowie? Zapytałem. Tak, potwierdził. Jakimś cudem tchnął cały wschodni akcent w to jedno krótkie zdanie. To ich miejsce. Myślę, że Bóg będzie trzymał swoje owieczki w opiece. Musiałem prawie krzyczeć, by być usłyszanym. Kapitan spojrzał na mnie oczami, w których pobłyskiwała burza i wybuchnął śmiechem. Głośnym, groźnym śmiechem. Ze wstydem muszę stwierdzić, że poczułem się na tyle nieswojo, iż nie odezwałem się już więcej i wkrótce ratowałem Rejtę radą pod pokład. Przewodników kapitan był dziwnym człowiekiem. Został zwerbowany do wyprawy poprzez ogłoszenie o poszukiwaniu doświadczonych wędrowców i tropicieli. Pośród licznych traperów ten wyróżniał się od razu, nie tylko ciężkim wschodnioeuropejskim akcentem, ale i faktem, że w istocie był kiedyś w rejonach, które nas interesowały. Na Eriku Zanie mówił akurat wcale sporo, głównie wypytywany przez pozostałych przewodników o warunki. Zdawał się chętnie dzielić wiedzą, mówiąc swoim wschodnio brzmiącym głosem powoli i długo. Tej nocy również go słyszałem, kiedy przechodziłem obok ładowni, w których rozwieszono hamaki robotników i przewodników wyprawy, jak opowiadał o zimnych, bezdrzewnych pustkowiach, o grzmotach i dymach unoszących się z nadwulkanicznych szczytów i o tysiącach wodospadów, których szmery akompaniowały wichurze w wygrywaniu pradawnych pieśni. O trzaskających lodowcach, kryjących jeszcze dawniejsze tajemnice, pradawne i groźne. Siedziałem na podłodze w korytarzu rozchuśtanego statku, wsparty o zimną ścianę ładowni, i słuchałem. Sztorm, który rozpoczął się pierwszego dnia naszej podróży, trwał przez całe oceaniczne przejście i sprowadził nas sporo na południe z planowanego kursu. Erik Zan, wznosząc się i opadając w ciągłej walce z żywiołem, tnąc fale ostrym dziobem, minął południowe wybrzeże Irlandii i skierował się na północ, ku bezpiecznemu Liverpoolowi. Marsz przebiegał w egipskich ciemnościach bez księżycowej nocy, przy wysokiej fali i zacinającym deszczu ze śniegiem. Akompaniował mu wyjący potępieńczo wicher, ciężkie dudnienie silników oraz niepokojące trzeszczenie starego kadłuba. Niewiele brakło, a nasza wyprawa zakończyłaby się przedwcześnie, na skałach zachodniego wybrzeża Holy Island, kiedy Erik Zan, walcząc ze sztormem, wykonał zwrot na wschód kilkadziesiąt mil za szybko. Byliśmy ledwie parę mil od brzegu, gdy poprzez burze i rzucające nas fale dostrzegliśmy ostry blask latarni morskiej, South Stack, jak blade oko wypatrujące nas w ciemności. To dzięki niej udało się wreszcie ustalić pozycję i skierować statek ku zbawczym falochronom oceanicznego portu Liverpool. Tam Erik Zan miał pozostać przez cały dzień, korzystając z czasu w porcie na dokonanie niezbędnych przeglądów oraz pobranie zapasów na ostatni odcinek trasy ku odległej zatoce Reykjaviku i czekających za nią mroźnych pustkowi. Członkowie mojej ekspedycji z radością przyjęli możliwość odpoczynku na stałym lądzie. Lemaine bardzo liczył na wizytę w tutejszej bibliotece. Pinnacle chyba miał nadzieję na doświadczenie wieczornego życia miasta, a Hopcroft po prostu nie przepadał w ogóle za snem na pokładzie. Ja, nie ukrywam, prezentowałem podobne do niego podejście. Tej nocy miałem nadzieję w końcu spać, nie martwiąc się o nieustanne trzeszczenie wręgów i nie zastanawiając się, czy szaleńczy taniec statku nie wyrzuci mnie z koi. Nie dane mi było jednak skorzystać z rozkoszy lądowego wypoczynku. Znużony morskim przejściem po prostu zasnąłem w ubraniu we własnej kajucie. Jakże wielkim zaskoczeniem była dla mnie pobudka tuż przed świtem, kiedy na statek zawitał oficer Royal Navy. Mężczyzna ów zażądał natychmiastowego widzenia się ze mną. Kiedy wyszedłem doń do mesy oficerskiej, zmierzył mnie poważnym wzrokiem. Przedstawił się jako komandor Islington i natychmiast jął wypytywać o szczegóły ekspedycji, o której naturalnie wiedział z listów, jakie Miskatonic University słało do Europy celem pozyskania kooperacji naukowej. Z początku wyprawę zdecydowanie odradzał. Zima, mówił, to zły czas na takie rejsy i łatwo jest postradać statek i ludzi zaginionych w ciemnych, sztormowych wodach. Nawet jednak lądowanie w surowym i ciemnym porcie Reykjavik nie oznacza końca zagrożenia, gdyż sama Islandia to ponura i mroźna kraina, gdzie lodowate wichury i zdradliwe lodowce pochłonęły już niejednego podróżnika. Zimą nawet miejscowi nie zapuszczają się zbyt daleko od ludzkich osad. Kiedy jednak usłyszał, że jesteśmy zdecydowani, nie upierał się dłużej. Poprosił jedynie o marszrutę naszego przemarszu ku lodowej wyspie. Royal Navy jest informowana, powiedział, o wszystkich statkach kierujących się na wody północne. Powodem tego było, jak twierdził, duże zagrożenie sztormowe, jakie pojawiało się na wodach północnego Atlantyku o tej porze roku. Marynarka Jego Królewskiej Mości bardzo bierze sobie do serca obowiązek wspierania żeglarzy na tych niezwykle niebezpiecznych w tym okresie wodach. Podziękował, kiedy skierowałem go do kapitana Erika Zana. I dodał, że Towarzystwo Badawcze Uniwersytetu Oksfordzkiego prowadzi niewielką placówkę w Reykjaviku. Placówka ta, w tym także jej kierownik, Lord Vincent Lancaster, została już poinformowana o naszym przybyciu i będzie bardziej niż gościnnym miejscem dla naszej wyprawy, zarówno w charakterze punktu odpoczynku, jak i postoju, jak również jako pomoc w wynajmie miejscowych przewodników i organizacji sprzętu użytecznego w tamtym niegościnnym terenie. Jako że nie byliśmy zapoznani zbyt dobrze z warunkami lodowej wyspy, dodał z wyraźną troską, że byłoby roztropnie z oferowanej pomocy skorzystać. Ucieszyłem się zrazu z uprzejmości Anglika. i uznałem wizytę u czynnego oficera za dobry znak. Pierwszy chyba, odkąd pociąg nasz zatrzymał się na stacji w Nowym Jorku. Dopiero późnym popołudniem, kiedy Eric Zahn przygotowywał się już do wyjścia z portu, uświadomiłem sobie, że pomimo poszukiwań nie natrafiłem na żadną publikację ani autorstwa Lorda Lancastera, ani nawet napisaną przez członków placówki badawczej Oksfordzkiego Towarzystwa Badawczego. Być może, pomyślałem wtedy, nie były to rzeczy łatwo dostępne. Kiedy znalazłem się na pokładzie, tuż przed wyjściem naszego statku na powrót w morze i spoglądałem na nocne światła Liverpoolu, miałem wrażenie, że z nadbrzeża spoglądają na mnie uważne oczy komandora Islingtona. Czy jednak oficer życzył mi dobrze, czy też wręcz przeciwnie? Odgadnąć nie potrafiłem. Wkrótce po opuszczeniu Liverpoolu i wyruszeniu na północ ku Reykjavikowi, burza zelżała, a ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu nie minęło kilka godzin, aż ustała niemal całkowicie. Ścichł przerażający skowyt wiatru. Odeszło nieodpuszczające nas przez cały czas przejścia z Nowego Jorku gwałtowne huśtanie. Fale miast rzucać Ericiem Zahnem jak zabawką po prostu miarowo niosły go pomiędzy grzbietami i dolinami w spokojnym i po ostatnich nocach na morzu prawie leniwym rytmie. Snu jednak nie zaznałem wiele. Czy to ekspedycja, czy niepokój, sprawiły, że w ciągu całej nocy spałem zaledwie godzinę lub dwie, większość czasu wpatrując się w sufit kajuty i rozmyślając. W mojej głowie mieszały się wizja cichego jak grobowiec apartamentu Mattisonów, gdzie słuchałem historii o nieszczęsnym profesorze, list od Martina Battlegiva, a wreszcie rosła ponura sylwetka komandora Islingtona z Royal Navy. Po tych godzinach bezskutecznych prób zapadnięcia w sen, zakończonych jedynie krótkimi, niespokojnymi drzemkami, z ulgą przyjąłem blask, jak sądziłem, dnia. Nie byłem wyspany, ale zdecydowałem się wstać i wyjść na pokład. Okazało się jednak, że to nie brzask wybawił mnie z kajuty, lecz zjawisko zgoła inne. Niebo płonęło naturalnym blaskiem, jaskrawą, upiorną zielenią, bladawą żółcią i drobinami czerwieni i złota. Świetliste smugi przechodziły przez firmament, falowały i wiły się niczym włosy topielicy na spokojnym stawie. Wzorce i figury pojawiały się i znikały, kolory sunęły przez nieboskłon w niezrozumiałym dla mnie hipnotycznym tańcu. Eric Zahn szedł w tym blasku, a jego nadbudówki i kominy jarzyły się zupełnie nowymi barwami, jakby cały nasz dzielny statek na moment stał się częścią pięknej, przerażającej ferii. Słyszałem oczywiście o zorzy polarnej, a czasem w niektóre noce dało się ją nawet zobaczyć w Nowej Anglii, lecz tego, co widziałem tutaj, do tamtego blasku nie dało się porównać. Załoga wyległa na pokład i poopierała się o relingi, wskazując w górę palcami i głośno komentując. Ja sam poszedłem na dziób parowca, by obserwować to dziwo, zająwszy miejsce przy milczącym, jakby zamyślonym kapitanie. Przewodnik w przeciwieństwie do pozostałych ani nie okazywał ekscytacji, ani się nie rozglądał. Stał na samym dziobie Erika Zahna, z dłońmi ukrytymi w grubych rękawicach, wsparty o stal relingu, nieruchomy i cichy. Zająłem miejsce obok niego, oddychając mroźnym nocnym powietrzem i chłonąc spektakl nienaturalnych świateł. I wtedy zobaczyłem sylwetkę innego statku na horyzoncie. Był bardzo odległy, ledwie widoczny na ciągle falującym morzu i gdyby nie rozgrywający się na niebie spektakl, nigdy bym go nie dojrzał. Szedł jak my, prosto ku północnemu zachodowi, daleko w nocy, lecz w przeciwieństwie do statku wyprawy nie jaśniał blaskiem latarni pozycyjnych, zdając się bardziej cieniem, duchem nocnego oceanu, ledwie wyławialnym wśród szarości fal nawet teraz i w jakiś bardzo nieokreślony sposób, groźnym. Idzie za nami przez większość nocy, odezwał się kapitan, jakby odgadując, w jakim kierunku patrzę. Kiedy Eric Zahn zmieniał kurs, on robił to samo, ale nie zbliżał się, ani nie zapalał świateł. Głos doświadczonego przewodnika był spokojny i mrukliwy, jakby opowiadał kolejną swoją historię o północnych pustkowiach. Zapewne inny statek idący na Reykjavik. Powiedziałem przypuszczeniem owym, starając się wygonić z mego umysłu niepokój budzący się, ilekroć spojrzałem na odległą, smukłą i jakby drapieżną sylwetkę. To nie statek, pokręcił głową przewodnik. To okręt. Co miałby tu robić okręt? Zapytałem, bezskutecznie usiłując odnaleźć w pamięci jakiekolwiek notki prasowe o podobnych zdarzeniach w tej okolicy. I dlaczego za nami płynie? Może to przypadek. Kapitan wzruszył ramionami, choć niedbałemu ruchowi przeczyły nieruchome jak zimowy krajobraz oczy, zmrużone w napięciu i skupione na odległej sylwetce. Może mają nas za kogo innego? Spojrzałem na czarną sylwetkę, ledwo widoczną na horyzoncie. Wiedziałem, że tak naprawdę powinienem się cieszyć z obecności wojennego okrętu, wszak zawsze oznaczało to dodatkową pomoc w razie problemów na niepewnych północnych wodach. Ale w głębi duszy, z zupełnie mi niewiadomego powodu, złowrogi drapieżny cień budził we mnie irracjonalny lęk. Wkrótce potem, po raz pierwszy, zobaczyłem Islandię. Obcy ląd wynurzający się zza horyzontu niczym zupełnie inny świat pod zasnutym tańczącymi barwami nieboskłonem. Coś nieprawdopodobnie majestatycznego biło z czarnych kształtów skał, ostro odcinających się na tle jasnego, upiornie zielonego nieba i kryło się w fosforyzujących połaciach śniegu, jakby cały ląd wykuty został w jakiejś zamierzchłej przeszłości przez pradawnych, obcych gigantów. Morze uspokoiło się prawie zupełnie i pracujący silnik Erika Zana zdawał się zagłuszać je całkowicie. Obcy dźwięk w niemal nienaturalnej ciszy, jaka panowała wokół.